A gościem poranka wnet jest pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, a filozof, publicysta. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Na początek sprawa, która od kilku dni wywołała duże emocje wśród opinii publicznej, ale nie tylko, wśród polityków również. Zbliża się wielkimi krokami 80. rocznica rzezi wołyńskiej, panie profesorze. Wiemy, co powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Powiedział między innymi, że prezydent Wołodymyr Zełenski powinien powiedzieć przepraszam, i prosimy o wybaczenie. Z kolei Krzysztof Sobolewski spodziewa się, sekretarz generalny PiS, znaczącego gestu. Panie profesorze, jak powinniśmy mówić o rzezi wołyńskiej? Czy powinniśmy teraz czegoś wymagać?
Powinniśmy mówić jasno oczywiście. To była straszna zbrodnia. I to nie tylko jeśli chodzi o ilość zamordowanych Polaków, ale sposób mordowania i okrucieństwo niewyobrażalne wręcz. Wobec tego oczywiście, że trzeba o tym mówić, nawet w takich trudnych czasach. Ostatecznie to, że popieramy i pomagamy Ukrainie i to w sposób bardzo wyróżniający się, to dowodzi, że tutaj nasze intencje są czyste. Natomiast jeśli chodzi o historię, to trzeba jakoś doprowadzić do takiego stanu, który byłby w miarę satysfakcjonujący. To nie może być tak, że Ukraińcy w ogóle zrzucają odpowiedzialność i mówią, że nie było, albo że jakaś symetria panowała. Takie rzeczy trzeba jasno postawić i myśmy też nie powinniśmy uciekać od jednoznacznego języka w tej materii.
A jednoznaczny język, panie profesorze, to właśnie taki, który płynie między innymi od Łukasza Jasiny, że po prostu przepraszam z ust prezydenta byłoby adekwatne? Bylibyśmy usatysfakcjonowani wtedy?
Ja wiem, że to przepraszanie stało się nawykiem w dzisiejszym świecie i się bardzo zdewaluowało, ale przynajmniej to jest jakiś wyraz tego, że ta strona ukraińska zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za tę zbrodnię. Tak nasi tam dziadowie popełnili straszną zbrodnię i z tego powodu czujemy się źle i prosimy o wybaczenie. Nie chcę tutaj formułować tekstu dla pana prezydenta Ukrainy, ale to coś w tym stylu powinno być jednak. Ten temat nie zniknie. To nie jest tak, że jakoś go przyklepiemy za 10, za 20, za 100 lat. Jeżeli to nie zostanie jakoś załatwione jednoznacznie, to on będzie wychodził.
To bardzo dziękuję za ten komentarz, ale zapytam też o to, co się dzieje już stricte, jeżeli chodzi o struktury Unii Europejskiej. Panie profesorze, wiemy, że toczą się różnego rodzaju dyskusje na zwiększania funduszy, na przykład na dozbrajanie Ukrainy. No i tutaj podmiotem czy państwem blokującym są Węgry, które mają swoje uzasadnione obawy czy argumenty, że nie chcą zwiększać tej pomocy Ukraińcom. Ukraina nie będzie także w stanie zwyciężyć w konflikcie z Rosją, oświadczył z kolei wczoraj premier Węgier Viktor Orbán na forum ekonomicznym w Katarze. Jego zdaniem NATO nie ma zamiaru rozmieścić wojsk na terytorium Ukrainy. Jak pan patrzy na tę narrację płynącą z Budapesztu? Z czego ona wynika, a przede wszystkim jaki będzie miała wpływ na relacje pomiędzy Polską a Węgrami?
No tak, to bardzo niefortunnie się stało, że te relacje między Polską a Węgrami w tej chwili ochudły z tego właśnie powodu, że Węgry prowadzą taką politykę. No to jest polityka bardzo, jakby to powiedzieć, no prowęgierska, to znaczy Orban bardzo broni interesu Węgier, zdają sobie sprawę, że to no, ogólną sytuację komplikuje, no, ale jego argumenty są takie, że Unia nigdy nie stanie po stronie Węgier, a nawet zrobi wszystko, żeby temu rządowi utrudnić życie, a może doprowadzić do jego obalenia. Oni są zależni od Rosji energetycznie i nie tylko, i nie mogą liczyć na jakąś radykalną zmianę w tej sprawie, a poza tym są te stare zadry ukraińsko-węgierskie, więc Węgrzy się skarżą, że ta mniejszość węgierska jest źle traktowana i tak dalej. Więc to jest taki stricte węgierski punkt widzenia. No nie wiem, jakbym był Węgrem, jakbym się do tego odnosił. No z naszego punktu widzenia, nawet rozumiejąc te racje węgierskie, nie jest to dobre, ale też jest taki element trochę samo spełniające się prognozy, bo jeżeli on mówi, że Rosja nie zostanie pokonana, no my oczywiście nie wiemy, czy zostanie, czy nie zostanie, ale jeżeli już mówimy, że nie zostanie pokonana, no to nie będziemy robić wystarczająco, żeby ją pokonać. Jest to troszkę niebezpieczny sposób myślenia.
Niebezpieczny sposób myślenia, ale gdzieś jest w tym wszystkim spójność. Mówię właśnie o tym między innymi odmawianiu zwiększenia funduszy na dozbrajanie Ukrainy. Panie profesorze, dzisiaj ambasadorowie unijnych krajów będą wznawiać negocjacje w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji. O co my głównie apelujemy teraz? Czego Polska się domaga? Jakie są główne nasze priorytety, jeżeli chodzi o te sankcje? I czy rzeczywiście, jak pan patrzy od środka z Brukseli, czy te sankcje przynoszą realne skutki?
No, sankcje zawsze przynoszą realne skutki. No, przecież to są takie skutki długofalowe. Jeżeli się tam, nie wiem, prawda, blokuje jakieś firmy, które handlują z Rosjanami, to oczywiście ma to wpływ. Przecież sprawa najważniejsza to jest ta, że wojnę wygrywa się na polu bitwy. Wojny nie wygrywa się przez sankcje. Sankcje pomagają. Dobrze, że są, ale no to też ma swoją drugą stronę. To znaczy, prawda, Rosja jakoś nauczyła się obchodzić te sankcje. To jest też okazja dla tych krajów, których te sankcje nie wiążą, żeby Rosję wspierać. No i też no, podnoszą się głosy, zwłaszcza tu w Europie Zachodniej, że może już dość tego i że no, troszkę tak jak pan premier Węgier, że przecież Rosji tak nie pokonamy, no to może lepiej usiąść przy stole, a jeżeli tam Ukraina odda kawał terytorium, to są terytoria sporne, więc może zakończmy całą sprawę i wróćmy do interesu jak zwykle. Więc ja myślę, że te sankcje już troszkę się wyczerpały. No, to jest główna sprawa, to jest pomoc militarna i na to trzeba położyć duży nacisk, a tutaj już nie bywa. Ameryka pomaga, co jest bardzo dobre, prawda, Polska pomaga, ale nie wszystkie kraje chętnie w tym by uczestniczyły.
Pojawiła się, panie profesorze, jeszcze taka propozycja. Nie wiem, na ile ona jest realna i rzeczywista, by po raz pierwszy uderzyć w Chiny za pomaganie Rosji właśnie w prowadzeniu wojny na Ukrainie, że dyskutowana ma być ta sprawa. Jak pan realnie ocenia takie sankcje, taki scenariusz?
No, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Nie jest. Chiny są zbyt dużym graczem w tej chwili gospodarczym i nie tylko politycznym. I oczywiście to jest w tej chwili ten gracz, którego się boją wszyscy, nieobliczalny, nie wiadomo w którym kierunku to pójdzie, ale nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś wielkiego zderzenia. No, pamiętajmy, że Francja i Niemcy mają bardzo silne kontakty gospodarcze z Chinami, więc oni mogą się zżymać na politykę wspomagającą Rosję, ale dla nich przecięcie tych związków z Chinami byłoby gospodarczo bardzo kosztowne, więc to wydaje się mało realne. Natomiast mogą być oczywiście jakieś tam pohukiwania i pokrzykiwania, ale to nie ma specjalnego znaczenia.
Panie profesorze, i też bardzo głośno komentowana ostatnio wypowiedź Olafa Scholza. Mówię oczywiście o zniesieniu zasady jednomyślności i jakie są reperkusje tej wypowiedzi? Czy ten temat został podniesiony w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej? Czy mówi się coraz głośniej i wyraźniej na ten temat?
No, oczywiście, że się mówi. No, ja sam się wypowiadałem w Parlamencie Europejskim, kiedy był kanclerz Scholz, no i powiedziałem no coś takiego, że to właściwie jest bezczelność proponować zniesienie zasady weta w polityce zagranicznej, a w domyśle dalej, prawda, w innych dziedzinach. No, kto to mówi? To będzie przedstawiciel państwa, które tu najbardziej zawiniło w tym obecnym kryzysie, jaki mamy. To jest państwo, które miało ścisłe związki z Rosją, uzależniało Europę od Rosji, od rosyjskiej energii, nie słuchało innych, robili co chcieli. Kilka lat wcześniej kryzys migracyjny, Angela Merkel samowolnie, prawda, otworzyła granice i ci ludzie nagle domagają się zniesienia weta, co oznacza, że oni będą mieli jeszcze więcej władzy niż mają, bo system głosowania ten większościowy jest taki, że praktycznie wyklucza stworzenie mniejszości blokującej. Praktycznie jest to niemożliwe, jeśli nie dołączy do tego któryś z tych, no, z tych wielkich, dużych graczy, czyli Francja albo Niemcy. Więc ten pomysł jest, my chcemy więcej władzy, prawda? My Niemcy, my Francja, my chcemy więcej władzy, bo ci mali tutaj będą nam przeszkadzać. No, chwała Bogu, że ci mali jeszcze są i mogą trochę poprzeszkadzać. Bo inaczej to będzie zupełna samowola. Więc temu się trzeba gwałtownie przeciwstawić, a komisja, cała ta biurokracja europejska i komisja i większość w parlamencie, oczywiście, że jest za. Oni by chcieli możliwie najwięcej władzy odebrać państwom członkowskim, a zwłaszcza tym mniejszym państwom członkowskim, a szczególnie już z Europy Wschodniej. Więc to, co się toczy w tej chwili, to są rzeczy niezmiernie ważne i od tego rozstrzygnięcia dużo zależy. Jeżeli by się udało, a nie wątpię, że Niemcy nie będą tutaj się hamować w tych swoich planach i komisja pójdzie za nimi. Gdyby co, nie daj Boże, do tego doszło, to będzie ogromny cios w suwerenność państw członkowskich, bo to będzie polegało na tym, że ci duzi będą mieli jeszcze więcej władzy, a ci mniejsi będą mieli mniej, a często w ogóle nie będą mieli żadnej władzy, tylko będą musieli słuchać. No, zobaczymy, co się stanie po wyborach europejskich, czy to się jakoś tam troszkę przynajmniej zrównoważy, ale już teraz trzeba, prawda, bić na alarm i mówić nie, nie, nie. Zwłaszcza, że kanclerz Scholz powiedział coś jeszcze bardzo niepokojącego, mianowicie, że to jakoś można zrobić bez zmiany traktatu. Ja nie wiem dokładnie, co on miał na myśli.
No właśnie, miałam się o to pana profesora zapytać. Formalnie, technicznie, jak można wprowadzić brak tej zasady bez zmian traktatu?
To musi być jakiś ruch, prawda, kompletnie na lewo. To znaczy jakiś z jakimś oczywistym łamaniem traktatu. Nie wiem jak, ale oni są dość sprawni w tym wszystkim. Znajdą jakąś podstawę prawną, żeby powiedzieć, że to nie jest to tam, nie wiem, ograniczenie prawa weta, tylko to jest coś innego. To się zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Trybunał Sprawiedliwości to przyklepie. Więc można się liczyć z tym, że to będą jakieś takie zabiegi po bandzie, ostro. No bo w normalnej procedurze to byłoby bardzo trudne, bo to po prostu nie przewystarczy jeden głos, prawda? Bo to musi być jednomyślnie przyjęte. Więc w normalnej procedurze by nie przeszło, bo zawsze by ktoś, prawda, zgłosił to weto. Czy Polska, czy Węgry, czy jakikolwiek tam jeszcze inny kraj. Natomiast jeżeli oni chcą to przeforsować, zniesienie jednomyślności przeforsować większością, to będzie jakaś, musiało to być przeprowadzone przez jakąś prawną i no zabieg, co tu dużo mówić, no na granicy albo poza granicą prawa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, filozof, publicysta. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. A my za kilka chwil będziemy już rozmawiać o tym, co dzieje się w Rosji, bo przypomnijmy, obce, chyba w wielkim cudzysłowie, obce wojska w Rosji pierwszy raz od 80 lat. Kim są Rosjanie, którzy zaatakowali Rosję? O to będziemy pytać pana pułkownika Piotra Lewandowskiego za kilka minut.